Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Czas na nasze czwartkowe spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a dziś moim gościem jest dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Hospicjum domowe pod wezwaniem proroka Eliasza opiekuje się chorymi z gmin Michałowo, Gródek, Narew, Narewka, Zabłudów. Coś pominąłem?
Nie. Wszystko. 5 gmin, do których mieszkańców jeździmy, jeżeli znajdą się w sytuacji choroby nieuleczalnej kresu życia, jeśli zakwalifikują się pod opiekę hospicjum domowego, choć tak naprawdę nie tylko do tych. Dlatego, że nie wiem, czy miałem okazję panu czy państwu wspominać, niedawno zakończyliśmy testowanie dużej innowacji, prawie ponad pół roku testowaliśmy innowację, nowy model hospicjum działający na terenach wiejskich. To była taka innowacja, która wynikła z naszych obserwacji już prawie siedmioletnich, bo 1 czerwca obchodzimy 7 urodziny hospicjum. Zobaczyliśmy, że część osób umiera na inne choroby niż te, za które NFZ chce płacić hospicjum, żeby na nie umierać. Czyli ktoś ma pecha, bo nie ma raka albo nie ma odleży, jest osobą zależną, ciężko chorą, umierającą w swoim domu i też potrzebuje opieki.
Ale zwróćmy też uwagę na lokalizację tych gmin, że skupiliście się państwo na miejscach dość odległych od centrów, na przykład województwa, tak, od dużych szpitali, od czasami wręcz nawet lekarza czy pielęgniarki.
Dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że taki system, który został w tej chwili wymyślony, tej opieki nad chorymi nieuleczalnie, on się dobrze sprawdza w dużych miastach. Tam, gdzie oprócz opieki hospicyjnej mamy pielęgniarską opiekę długoterminową, pielęgniarską opiekę domową, mamy kilka hospicjów, mamy różne ośrodki, mamy fizjoterapię domową, która sprawnie działa. Na wsiach tak to niestety nie działa. I zrobiliśmy tą innowację, żeby zaspokoić potrzeby ludzi zależnych, ludzi umierających, ludzi nieuleczalnie chorych na terenach wiejskich. Polegało to na tym, że szyliśmy tą opiekę na miarę. Tyle razy, ile było potrzeba, nie tyle, ile mówi ustawa, jeździła tam pani pielęgniarka, tyle razy, ile potrzeba, posłuchaliśmy tam fizjoterapeutę. To jest trudne, co teraz powiem, ale proszę państwa, na tych odległych wsiach często udar mózgu czy ciężka demencja jest wyrokiem śmierci, ponieważ taka osoba po krótkiej hospitalizacji, kilkunastodniowej, trafia do domu, gdzie umiera z powodu zakażenia albo pierwszego zapalenia płuc, ponieważ nie dojeżdża tam fizjoterapeuta. Ludzie, często drugi staruszek zajmujący się swoim współmałżonkiem czy ktoś z bliskich, nie wie, jak tą osobę oklepać, przełożyć. Nie ma sprzętu rehabilitacyjnego, nie ma materacy przeciwodleżynowych, łóżek. I to często taka choroba na wsi była, dopóki nie zaczęliśmy jeździć, wyrokiem śmierci.
Pan jest lekarzem, czynnym zawodowo, przez lata pracującym w szpitalach, mającym pewnie mnóstwo obowiązków i codziennej takiej pracy. Skąd i kiedy pojawił się ten pomysł na tego typu działalność, która wydaje się być co najmniej pełnoetatową?
Ona jest pełnoetatowa, ona jest ponadetatowa. Zdarza się, że spóźniam się rano na godzinę 8 do hospicjum, ponieważ telefony rozdzwaniają się od 6, 7, przed 8. Już w domu muszę pewne sprawy załatwiać, o pewnych rzeczach rozmawiać. Dzwonią rodziny pacjentów, dzwonią pacjenci, dzwonią różne osoby, więc można powiedzieć, że praca na okrągło i poza trudem zadbania o to, żeby hospicjum funkcjonowało, żeby hospicjum się rozwijało, muszę włożyć jeszcze kolejny trud, żeby troszeczkę też zadbać o siebie, żeby znaleźć taki czas na odpoczynek, na to, żeby zostawić gdzieś komórkę bez wyrzutów sumienia, że przez kilka godzin czy cały dzień nie będę jej odbierał. Jest to ogromnie trudne. Jest to równie trudna walka, jak walka o hospicjum.
Czy teraz poświęca się pan tylko i wyłącznie działalności w hospicjum?
Tak, nie mam czasu na to, żeby zająć się operatywą. Te zabiegi, które wykonujemy w domu u pacjentów, to są najprostsze zabiegi, które można zrobić w domu pacjenta w miejscowym znieczuleniu. To nie ma to jakiejś ogromnej finezji. W tych zabiegach, takie jakie wykonywałem, kiedy pracowałem czy w Centrum Onkologii, Klinice Nowotworów Głowy i Szyi, czy tutaj w Białostockim Centrum Onkologii, to jest zupełnie inna bajka. Ale zdaję sobie sprawę, że czasami trzeba jedną rzecz pozostawić, żeby drugą zająć się dobrze. I nie ma wyjścia.
Kiedy pan podjął tę decyzję? Dawno to było?
Wie pan co, ciągle jeszcze się z tym boksuję, ciągle jeszcze nie mogę się z tym pogodzić. Jest taki moment, kiedy sobie jakby tłumaczę jak małemu dziecku i rozumiem, to wydaje mi się, nie da się inaczej. Tak trzeba zrobić, trzeba zrezygnować z jednych rzeczy na rzecz innych. Nie można łapać 5 srok za ogon i rozumiem to. A przychodzi taki czas, kiedy po prostu tak zatęsknię, że trudno sobie wyobrazić i jest mi strasznie żal, że tego nie robię.
Czyli jak w życiu nie ma kwestii czarno-białych,
oczywiście,
są tylko mniej lub bardziej ciemne lub jasne odcienie szarości. Z czego utrzymuje się hospicjum? Bo jednak tego typu działalność na pewno wymaga środków.
Na 14 naszych podopiecznych mamy fundusze z NFZ-u. I to są środki, które absolutnie na tych 14 chorych wystarczają. U nas nie ma prezesów, zarządów, nie ma rad, które muszą zarabiać po kilka tysięcy miesięcznie czy kilkanaście. Więc jakby te pieniądze w zupełności wystarczają na to, żeby zaopiekować się tymi chorymi, ale mamy ich w tej chwili ponad 30, prawie 40 osób. Tak jak mówię, te osoby, które nie mają raka lub nie mają odleżyn, chorują na różne inne choroby i wymagają wsparcia. Opiekujemy się też osobami w żałobie. Zdarza się, że no mamy na przykład podopieczną, która straciła jeszcze niecały rok temu córkę, a kilkanaście dni temu męża. I to są osoby, które naszej opieki będą potrzebowały jeszcze przez jakiś czas. Psychologa, pani pielęgniarka, która przyjeżdżała tam i była co któryś dzień, nie może nagle z dnia na dzień przestać tam zajeżdżać i nie usiąść, nie porozmawiać, nie być. Opiekujemy się tymi ludźmi. Taki zespół udało mi się stworzyć, że nie dość, że sami sobie jesteśmy jakoś bliscy, to bliscy są też nam nasi podopieczni. I wiem, że są takie domy, kiedy już dawno nie ma tam naszych podopiecznych, a można w każdej chwili zajechać na herbatę, usiąść. Teraz miałem zaproszenie na obiad na prawosławne święta do domu jednej z naszych świętej pamięci podopiecznych, więc można powiedzieć, budujemy pewien rodzaj więzi, który sprawia, że długo jeszcze potem jesteśmy sobie bliscy.
Ale proces budowania w waszym przypadku to wieloznaczne określenie, bo ostatnio wbiliście pierwszą łopatę.
Tak,
duża rzecz. Zupełnie niedawno, bo 13 maja.
Tak, duża rzecz. Rzeczywiście udało się nam rozpocząć budowę. Trochę to jest taki skok na głęboką wodę, dlatego że mamy 0,1 środków, które są nam potrzebne do tego, żeby to hospicjum mogło stanąć i zacząć funkcjonować.
Czyli to będzie budynek, takie stacjonarne hospicjum, o którym słyszeliśmy już niejednokrotnie.
Tak, moja pani doktor mówi, powiedz, że to będzie dom. Mów, że to będzie dom. Wiemy, że z marketingowego, że z takiego wizerunkowego punktu widzenia dobrze jest używać jednej nazwy. Ośrodek hospicyjny, opiekuńczo-edukacyjny, bo to tam chcemy robić. Opiekować się chorymi nieuleczalnie, wspierać osoby, które opiekują się tymi osobami, dawać opiekę wyręczającą i to, co robimy, edukować. Ale zawsze, tak jak te osoby miały najczęściej dobrze w swoich domach, chcielibyśmy, żeby to był taki zastępczy, ale jednak dom dla tych naszych podopiecznych.
A co sprawiło, że poczuliście potrzebę budowy tego stacjonarnego hospicjum, kiedy dotychczas odwiedzaliście swoich podopiecznych w ich domach?
Nie jeździmy bezdusznie i bezmyślnie po to, żeby klepnąć kolejną procedurę i zabrać pieniądze, które się należą z Funduszu Zdrowia. Jeździmy i patrzymy, przyglądamy się, jakie są potrzeby. Stąd ruszyliśmy z innowacją społeczną, żeby na te potrzeby realnie odpowiedzieć. Dlatego będzie teraz konferencja Koniec życia i umieranie na wsi 1 czerwca, gdzie zaprosiliśmy ludzi z ministerstw, z władz, po to, żeby opowiedzieć, jak umiera się na wsi, o ile gorszy jest ten dostęp. Więc działamy obserwując i podobnie jeżdżąc przez wsie, jeżdżąc do domów, zauważyliśmy, że no, przychodzi taki moment w jednym, drugim, kolejnym domu, kiedy ta opieka domowa, chociaż byłaby najkochańsza, najlepsza, najbardziej wspierana przez hospicjum i bliskich, jest niewystarczająca. Bo trzeba 24 godziny na dobę zająć się swoim bliskim, bo trzeba podawać leki w taki sposób, żeby monitorować co parę chwil, czy działają, czy nie działają, zmieniać, modyfikować to leczenie. Bo rodzina jest tak śmiertelnie wyczerpana tą opieką, że trzeba dać im również odetchnąć. I stwierdziliśmy, że ośrodek stacjonarny jest potrzebny. Pamiętam sprzed kilku lat wykład wojewódzkiego konsultanta, doktora Piotra Jakubowa, który pokazywał rozmieszczenie ośrodków stacjonarnych na Podlasiu. I pokazał, był taki punkt czerwony, brak ośrodka stacjonarnego. Jakbyście Państwo kiedyś mieli okazję obejrzeć ten wykład, zobaczycie, że jest to dokładnie w tym miejscu, gdzie wbiliśmy pierwszą łopatę. Tam jest taki ośrodek potrzebny, po to, żeby nie trzeba było jechać 50-70 kilometrów do Białegostoku, po to, żeby ci ludzie, którzy są w okolicy, mogli odwiedzić swoich bliskich niedaleko. Jeszcze jedna rzecz, którą żeśmy wyjaśniali, budując ten ośrodek, bo oczywiście szukamy sponsorów. Jak mówiłem, mamy 0,1 i kilka razy rozdzwoniły się telefony. Możemy włożyć pieniądze, chcielibyśmy być udziałowcami. Tłumaczymy, proszę Państwa, nie ma takiej możliwości. Tak jak siostra Małgorzata Chmielewska, z którą niedawno rozmawiałem, że nie może przyjechać, bo budują kolejny dom dla bezdomnych i musi przy tym być, bo jej dowódca tej budowy dostał zawału, mówi, muszę wziąć to teraz na swoją głowę. I ona mówi, nie mogę przyjechać. Tak jak siostra Małgorzata buduje dom dla bezdomnych, który nie będzie domem dla ekskluzywnych bezdomnych z zachodniej Europy, którzy będą chcieli za duże pieniądze sobie w tym domu być, tylko dla lokalesów, tak my budujemy hospicjum, które nie będzie żadnym miejscem biznesu. Tu nie będzie można przyjechać z Europy Zachodniej, zapłacić Bóg wie ile pieniędzy i w pięknych okolicznościach przyrody Puszczy Białowieskiej sobie wziąć i dokonać życia. To jest ośrodek, który będzie dla ludzi stamtąd. Tak jak matka Teresa budowała domy w Indiach, tak jak siostra Chmielewska buduje domy dla bezdomnych, tak my budujemy hospicjum, które nie będzie niestety żadną szansą do zrobienia biznesu dla każdego. Szukamy sponsorów, ale nagrodą za to, że się do tego dołączą, będzie tu tylko niebo. Nie ma żadnej innej opcji na żadne inne wynagrodzenie.
13 maja o 11 wbiliście tę pierwszą łopatę na placu budowy. Wspomniał pan o tym, że tych środków potrzeba jeszcze dużo, dużo więcej niż macie. Co to oznacza, to wbicie łopaty? Czy te prace już w tej chwili ruszają, czy jeszcze będziecie ciągle czekali na kolejne środki?
Proszę przyjechać, proszę zobaczyć. Już są porobione wykopy, zalewamy niedługo fundamenty. Kierownik budowy zadzwonił do mnie, wie pan, że pierwszą cegłę powinien położyć inwestor, więc mam zaproszenie na to, że przygotujemy zaprawę, wszystko pan musi pierwszą cegiełkę tam położyć, bo będziemy murować z bloczków betonowych fundament, no więc jadę za parę dni, żeby to zgodnie z prastarą tradycją zrobić. Ruszamy z tą budową. To jest trochę takie samo szaleństwo, jakim szaleństwem było otworzenie hospicjum domowego. Może pan tego nie pamięta, ale lat temu 7 ono ruszyło. Zdecydowaliśmy się dużo wcześniej, bo to wymagało mnóstwa formalności. Kiedy podjąłem decyzję, że ruszamy z hospicjum, nie mieliśmy ani grosza od państwa, 2000 zł funduszu założycielskiego i przy tych środkach, przy żadnym wsparciu ze strony państwa, nie mieliśmy wtedy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, więc nie można było zbierać 1%. Przy takim braku wsparcia ruszyło hospicjum domowe, które objęło opieką na te czasy 20 parę osób i kilkanaście osób miało pracę.
Czyli wierzy pan, że znów się uda?
Jestem przekonany, że to się musi udać. Ogromnym zaskoczeniem było dla nas, kiedy przyjechaliśmy na plac budowy, pani sołtys i cała wieś, wszyscy, którzy potrafią stanąć na własnych nogach, od najstarszych po najmłodszych mieszkańców, przedstawiła mi pani sołtys najstarszego i najstarszą mieszkankę wioski Makówka, z chlebem i solą przywitali nas, mówiąc, że całym sercem są za tym, co tutaj się będzie działo, będą nas mocno wspierać. No, dla nas to jakby się niebo otworzyło, że rzeczywiście mamy takie poparcie wsi, takie poparcie lokalnych ludzi, którzy będą na to patrzeć życzliwym okiem na to, co się będzie działo.
Ale szukacie tego wsparcia nie tylko w tej społeczności lokalnej, bo jak rozumiem, kwota inwestycji jest na tyle duża, iż właściwie tutaj każda pomoc z każdej części kraju, Europy czy świata się przyda.
Pisaliśmy też o środki państwowe. No, okazało się, dostaliśmy odpowiedź, że zdają sobie sprawę, że opieka paliatywna jest niedoinwestowana wszędzie i wszędzie są potrzebne środki i nie widzą potrzeby, żeby w tym akurat miejscu ona była doinwestowana. Jest tak, że na wsiach, gdzie mieszka no, około 40% ludności Polski, wszelka opieka jest 2-2,5 raza gorzej dostępna niż w dużych miastach. Opieka paliatywna jeszcze gorzej jest dostępna. Wiemy o tym, że są w Polsce białe plamy, gdzie nie dojeżdża hospicjum domowe, gdzie nie ma tej opieki paliatywnej w ogóle. Konstytucja zapewnia równy dostęp do opieki medycznej wszystkim obywatelom. I my jako organizacja pozarządowa, czyli ta organizacja, która uzupełnia działanie sektora prywatnego i publicznego, jesteśmy po to, żeby stać się narzędziem w ręku państwa do tego, żeby taką opiekę zapewnić. Jesteśmy na to absolutnie otwarci, tylko potrzebujemy wsparcia.
Wobec tego o tym wsparciu teraz porozmawiajmy, bo wasza strona internetowa?
www.hospicjumeliasz.pl.
Ona przynosi informacje na temat bieżącej działalności, ale też bardzo klarownie pokazuje, w jaki sposób można zaangażować się chociażby w budowę tego hospicjum.
We wszelkie nasze działania. Oczywiście mówimy teraz o budowie, bo to jest taki najbardziej newralgiczny punkt. Proszę pamiętać, że my 2/3 naszych pacjentów w dalszym ciągu utrzymujemy z darowizn i z 1%. Więc pamiętając o nas, wspieramy też to codzienne działanie hospicjum, na które wciąż potrzebne są przecież środki. Budowa wysuwa się teraz na pierwszy plan i kiedyś rzeczywiście mówiliśmy na tysiące sposób, jaki można nam pomóc swoimi działaniami, swoją aktywnością. W tej chwili najzwyczajniej w świecie potrzebne są pieniądze. Po to, żeby kupić beton, żeby kupić drut zbrojeniowy, po to, żeby zapłacić za godzinę pracy koparki, żeby można było postawić ten budynek. Zrobiliśmy na naszej stronie tak zwany, jak go nazywamy w cudzysłowie, sklep odwrócony. Nie jest to sklep, jest to sposób taki robienia darowizny, że osoba wpłaca kwotę, która jest równowartość 1, 5, 10, 100, 1000 bloczków betonowych, iluś ton drutu do zbrojenia, iluś godzin pracy koparki na budowie. Można dzięki tej stronie wpłacić na taką rzecz, jaką chciałoby się tam wesprzeć. Pasek postępu czerwony pokazuje, jaka część tej budowy została już sfinansowana. Więc można to zrobić w taki sposób. Można znaleźć konto i wpłacić bezpośrednio z adnotacją na budowę hospicjum. I wtedy te środki po prostu przeznaczamy na ten, a nie na inny cel.
To czego macie teraz najwięcej? Drutu, cegieł, czy może godzin pracy koparki?
Wszystkiego mamy mało. Wszystkiego mamy mało. Wciąż potrzebne są nam pieniądze. Oczywiście, jeszcze raz powtórzę, 1 500 000 dzięki naszym darczyńcom, dzięki naszym sponsorom udało się odłożyć nam na kupkę. To oznacza, że jesteśmy w stanie zrobić fundament, te wszystkie prace zanikowe, to wszystko, co zostanie zakopane w ziemi i nie będzie już nigdy więcej później widoczne, instalacje, cała reszta. I mamy na kawałeczek murów. Będziemy rozmawiać, jak to potem pociągnąć. Moim marzeniem jest tak, żeby zrobić stan surowy i zamknąć jego dachem, a potem po kolei wszystko wykańczać, żeby duże maszyny ogromne nie musiały już wjeżdżać na ten plac budowy, ryjąc go tam z powrotem, ponieważ poprosiliśmy budowlańców, żeby każde drzewko, które tam jest, żeby je zachowali. Bo nie wiem, czy pan wie, że tam, gdzie mamy te patia, gdzie chorzy będą mogli ze swoich sal wyjść, wyjechać, być wywiezieni wózkami, mamy w planie, że nie zrobimy tam przepięknych ogrodów. Tam zostawimy te drzewa, które są, takie mamy marzenia, żeby tym wózkiem, łóżkiem dało się wyjechać do lasu, najzwyczajniej w świecie. I myślę, że to się uda zrobić. Panowie budowlańcy są przestrzeżeni, że mają chronić każde drzewko jak oko w głowie. Mam nadzieję, że to się uda. Więc będziemy wykańczać po troszeczkę, modułami, ale dobrze byłoby zamknąć całość. I na tą całość potrzebujemy razem około 4 milionów złotych, co znaczy, że jeszcze minus 1,5?
To jeszcze 3,5.
2,5, że jeszcze 2,5 miliona jest potrzebne, żeby odłożyć je na kupkę. Wierzymy, że uda się nam sporo zebrać z 1%.
Ale dobrze, zaczynamy kombinować. Już nie 2,5, a 3,5, może 5,5.
Wie pan co, to nie jest takie niemądre, dlatego że te szacunki, które my mamy budowlane, zrobił nam architekt, pisząc projekt nieco ponad 2 lata temu. Po czym okazało się, że te ceny, jak pan wie, teraz dość dramatycznie wzrosły i nawet po poprawkach, które zrobił nam kilka miesięcy temu, te ceny mogą być jeszcze różne. Inne niż te, które pokazał architekt, i raczej one będą wyższe niż niższe. Także oby to nie było prawdą, ale może się okazać, że to pana 3,5 to jest strzał w dziesiątkę, niestety.
Wobec tego zachęcamy wszystkich tych, którzy tą ideą zostali poruszeni jakiś czas temu, może dopiero dzisiaj, by odwiedzać to miejsce i by sprawdzać, co dzieje się w Makówce, gdzie pierwszą łopatę już wbito, a teraz to wszystko powinno ruszyć już w miarę sprawnie po to, aby choćby ten stan surowy, ten dach i te okna wstawić, bo to będzie rzeczywiście taki ważny moment w działalności hospicjum. Dr Paweł Grabowski, laureat nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Gratulacje, bo ta nagroda to też chyba dowód na to, że dostrzeżono pana i pana działalność.
Tam użyłem takiej militarnej metafory, ponieważ Janek Rodowicz był powstańcem, żołnierzem i uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. I powtórzę to teraz, jeżeli pan pozwoli. Użyłem takiej militarnej metafory, powiedziałem, że w służbie zdrowia słownictwo militarne również jest nieobce. Dlatego, że mamy, zobaczcie, oddziały szpitalne, walczymy z chorobą, walczymy o życie i o zdrowie, czyli to jest jakby takie samo albo bardzo podobne słownictwo, którym my się posługujemy na co dzień, lecząc czy walcząc o naszych podopiecznych. I powiedziałem, że jako dowódca swojego oddziału, bo mamy przecież oddział działający na terenie 5 gmin, można powiedzieć, moich żołnierzy, a właściwie żołnierzy i żołnierek, to jest, doskonale sobie zdaję sprawę, że żadnej bitwy nie da się wygrać w pojedynkę. Na żadnym polu walki nie można stanąć samemu i że ta bitwa jest wygrywana tylko dlatego, że mam cudowny zespół, który działa, jest zaangażowany i funkcjonuje, i biorąc tą nagrodę do ręki, powiedziałem, że ona jest, bo tak jest rzeczywiście, że to jest nagroda dla nas wszystkich. Nie da się, żaden generał jeszcze w pojedynkę bitwy nie wygrał, stając na polu walki.
No to wracamy z tej defilady na linię frontu. 1 czerwca, wspomniał pan, odbędzie się taka jubileuszowa okazja do i świętowania, i też spotkania w bardzo konkretnym celu.
Tak, obchodzimy okrągłe 7 urodziny hospicjum. W języku biblijnym 7 oznacza dużo, a 77 oznacza bardzo dużo, czyli mamy dużo lat. No, będą 7 urodziny. I organizujemy konferencję Choroba nieuleczalna, koniec życia i umieranie na wsi. Zaprosiliśmy praktyków, osoby, które, takich hospicjów jak nasze, kiedy byliśmy w Nowej Woli, więc byliśmy hospicjum z siedzibą na wsi, jeździliśmy po wsiach. Kiedy je zakładaliśmy, nie było w Polsce ani jednego. Teraz mamy siedzibę w Michałowie, które od 10 lat ma prawa miejskie, więc już nie dudnimy, że jesteśmy hospicjum wiejskim. Jeździmy po wsiach. I zapraszamy ludzi z hospicjum, które również jeżdżą do ludzi mieszkających na wsiach. Będą więc lekarze i pielęgniarki z Podkarpacia, z Lubelszczyzny, z Kieletczyzny, z Wielkopolski. Przyjeżdżają osoby, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób ta opieka wygląda u nich i jakie wyzwania stawia przed nimi. Będą eksperci, przyjadą osoby z PAN-u, będzie etnograf, będą prawnicy. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób to pomaganie na wsi wygląda, jakim trudom stawiamy czoła i jak dobrze byłoby pewne rzeczy być może rozwiązać systemowo, a nie jadąc co chwilę projektami, ponieważ my części osób zapewniamy opiekę albo z darów, albo właśnie z projektów i nie mamy pewności, że za rok te osoby znów będą mieć opiekę. To nie powinno tak być, bo tak jak mówię, to są tacy same obywatele naszego kraju, jak ci mieszkający w dużych miastach. Jeżeli jesteśmy w stanie poprawić, a chcemy to zrobić, możemy, potrafimy, to trzeba nam to po prostu umożliwić. Zakończeniem tej konferencji będą dla części chętnych warsztaty praktyczne, a dla innej części debata, gdzie zapraszamy rzeczywiście ekspertów, żeby wspólnie zastanowić się i wypracować jakieś wspólne stanowisko na temat opieki paliatywnej na wsiach, na terenach wiejskich.
To przypomnijmy raz jeszcze na zakończenie miejsce w internecie, gdzie można te wszystkie tematy sobie zgłębić.
www.hospicjumeliasz.pl.
A gościem Polskiego Radia Białystok był dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Dziękuję bardzo, no i trzymamy kciuki.
Dziękuję
za
ogromnie.
Tę budowę.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor.